A my w Poranku Wnet zaczynamy drugi odcinek opowieści o tym, o krowach i o mleku. W poprzednim odcinku ustaliliśmy tak. Po pierwsze, że krowa kosztuje około 5000 złotych, że jest 2 miliony krów mlecznych w Polsce, trochę ponad, że litr mleka kosztuje około 2 zł i 50 groszy, że przeciętnie krowa daje około 18 litrów mleka dziennie, że koszt utrzymania krowy to 30 zł dziennie i mamy połączenie z Kamilem Kosińskim, hodowcą między innymi krów, 65 krów mlecznych, jest też pszczelarzem amatorem, a jego gospodarstwo jest w okolicach Nowogrodu, województwo łomżyńskie, powiat, w ogóle województwo podlaskie, powiat łomżyński, województwo podlaskie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
No to,
zgadza się, województwo podlaskie, wszystko się zgadza.
W jakim pan gospodarz, w jakim jest nastroju dzisiaj?
Średnio dobrym, ponieważ akurat dzisiaj miałem małą awarię systemu udojowego i musiałem gdzieś tam sobie w nocy wstawać, także niestety tutaj nie jest to tak, że automat wyręczy mnie zupełnie i mogę do tego nie zaglądać. Dzisiaj akurat była niezbyt spokojna noc.
Czy jak jest awaria, ma pan jakiś system połączenia z budzikiem, który z telefonem komórkowym, który panu daje?
Tak, oczywiście. System udojowy, bo może na początek powinienem zaznaczyć, że jest to automat udojowy, czyli urządzenie doi krowy przez całą dobę. Właściwie 23 godziny na dobę, ponieważ ta pozostała godzina to są kwestie serwisowe, gdzie robot się myje w międzyczasie i przygotowuje do następnych krów. I, no, jeżeli trafi się awaria, to oczywiście przysyłane są informacje na telefon. Trzeba sprawdzić, co się dzieje i zareagować w jakiś sposób.
To w takim razie ważna informacja, co to za system, kto wyprodukował ten system i w skali nowoczesności, czy to jest bardzo nowoczesny system, czy są już nowocześniejsze?
Jest to system udojowy niemieckiej firmy GEA. Nie wiem, czy tutaj możemy rozmawiać o firmach, ale jest kilku producentów na świecie takich systemów udojowych. Każdy różni się drobnymi szczegółami. Zasada jest podobna. Krowa wchodzi do czegoś w rodzaju boksu, dostaje tam paszę zachęcającą ją do tego, żeby stała spokojnie, ale też jednocześnie, żeby przychodziła coś jak cukierki słodkie dla nich. I jest w tym czasie wymię myte, przygotowywane do udoju, dojone, no i następna sztuka i tak przez całą
dobę. Ale czy to jest wszystko zautomatyzowane?
Tak, to jest wszystko zautomatyzowane. Trudno jest to opisać słowami, bo najlepiej jest coś takiego zobaczyć. Tak jak mówię, jest to boks w rodzaju takiej jakby klatki, do której otwierają się drzwi, krowa wchodzi do środka, z przodu ma taką michę wielką, do której właśnie wsypuje się pasza, też automatycznie oczywiście krowy mają, każda krowa u mnie w stadzie ma obrożę na szyi, na której zawieszony jest czytnik, który właśnie odczytuje ją z jednej strony w robocie, która to jest sztuka, żeby jej nie pomylić, zapisać jej wyniki ilości mleka, wsypać jej odpowiednią ilość paszy, ale jednocześnie jest też inny czytnik, który sczytuje, jak dużo krowa chodzi, jakiej jest aktywności, a również czy jest zdrowa na zasadzie zliczenia wszystkich ilości przeżuwań tej krowy i potem są zbierane dane i ja muszę je analizować, czyli wybierać sztuki, które są podejrzane, czy też jakieś wymagają uwagi.
Czyli co, jest pełna kontrola życia krowy?
Można tak powiedzieć, jest to też ułatwienie. No tutaj stado nie jest może zbyt liczne, że oczywiście można sobie jeszcze radzić bez takich systemów dojowych, ale jeżeli ktoś inwestuje już w system automatyczny udoju, to raczej jest wybierana już jak największa ilość ułatwień i automatyki.
Ile taki automatyczny system kosztuje?
A tutaj o kosztach to jest jakby zależne też wiele od danego gospodarstwa i budynku, w którym musi być wstawione dodatkowych jakichś ułatwień, systemów. Ale tak około 700 tysięcy złotych plus VAT.
Czyli bardzo poważna inwestycja. Czy w, tak. czy w takich inwestycjach pomagają pieniądze unijne? Czy są jakieś pieniądze dedykowane na takie systemy?
Można wykorzystać oczywiście dotacje unijne na zakup takiego sprzętu udojowego, bo to jest jeszcze liczone jako innowacja, jako wprowadzenie nowej rzeczy, pomimo że roboty istnieją na świecie już od wielu lat, ale cały czas jest coś unowocześniane, przyspieszany jest ten dój, przyspieszany jest samo jakby obsługa krowy, czyli zakładanie kubków udojowych na strzyki, sam jakby mycie tej krowy i różne tutaj jakby są systemy zależne od firmy, która jaką sobie koncepcję przyjęła do za właściwą.
Powiedział pan, że dojenie trwa przez 23 godziny, właściwie prawie całą dobę.
Tak, tak.
I ma pan...
Całą dobę. Zostaje tylko czas na... Są dwa mycia w ciągu doby. Takie główne, gdzie cały system jest wtedy myty, wymiana filtra filtrującego to mleko, więc to taka godzinka musi zostać na tą obsługę.
Nigdy. Około. Czy to stado krów, czyli 65 krów dojnych, dobrze mówię?
Tak, tak. Plus krowy w stadzie mamy krowy również zasuszone, czyli te, które w danym momencie odpoczywają po laktacji i przygotowują się do kolejnej, do momentu porodu, plus młodzież hodowlana, cielęta. Także to całość stada w naszym przypadku, to jest gospodarstwo rodzinne, to jest około 170 sztuk.
Czasami, tak po miejscu zapytam, czy czasami te krowy chodzą na spacer?
W oborze krowy chodzą cały czas, mają ruch wolny. Nie są w żaden sposób krępowane, wiązane. Jedynie moment dojenia to jest ograniczenie jej ruchu do w takiej klatce, ale dojenie jedno trwa około 6,5 do 7 minut. Czas przebywania jej w tym robocie, ale bardzo chętnie one do niego wchodzą. Poza tym krowy chodzą po oborze w ruchu wolnym, czyli mogą sobie w każde miejsce przechodzić, kiedy chcą. Na obecny moment nie wychodzą na zewnątrz, chociaż jest planowane tutaj jakby przygotowanie im wybiegu i żeby mogły korzystać sobie z pastwiska, czy też samego przebywania na świeżym powietrzu.
To teraz potwierdźmy dane, czy krowa przeciętnie daje 20 litrów mleka dziennie?
W moim przypadku więcej. Średnia to jest około 30,5-31 kg od sztuki. I jeszcze mogłoby to dla jakby mogłaby się podwyższyć ta wartość i do tego dążymy w gospodarstwie, żeby była wyższa, ponieważ no, wtedy jakby większe zysk uzyskujemy z całego gospodarstwa.
Teraz w skupie za ile pan sprzedaje litr mleka?
Cena za grudzień to jest około 2,70 zł netto. Przy czym to bardzo zależna cena jest od parametrów. W naszym przypadku, w naszym gospodarstwie jest to 4% tłuszczu i 3,4% białka. Tutaj bardzo jest to uzależnione od cena większości mleczarni i podmiotów skupujących od właśnie wartości tłuszczu i białka w mleku, bo z tego zakłady wytwarzają sery, śmietany, masła i inne produkty. Oraz dodatkowo tutaj ilości i ewentualnie jakość mleka jest też ważna. W tym przypadku my sprzedajemy mleko do spółdzielni mleczarskiej Piątnica, gdzie jakość tego mleka jest bardzo ważna i mamy jakby dodatkową premię za dobrą jakość mleka.
Czy ponieważ Piątnica jest spółdzielnią, to jest pan członkiem tej spółdzielni?
Tak, Tak, oczywiście.
Czyli tak jako członek spółdzielni, jeśli Piątnica ma zyski, to pan partycypuje w tych zyskach?
W sposób taki, że w cenie mleka jakby te zyski są rozdzielane, czyli nie ma czegoś takiego jak dywidenda na koniec roku jakaś wypłacana, czy po zakończonym roku, czyli przez cały rok zarząd i rada nadzorcza pilnują tego, żeby ta cena była satysfakcjonująca dla rolnika i jednocześnie zakład, żeby mógł nadal się rozwijać.
Czy ta cena 2,70 zł jest ceną w jakiś sposób gwarantowaną, czy to jest cena uzależniona od tego, co się dzieje na rynku?
Oczywiście też jest uzależniona od tych zawirowań rynkowych. Obecnie jesteśmy w trakcie obniżek cen w całej Polsce, jakby patrząc. Na razie Piątnica nie obniżyła tych cen. No, nie wiadomo, jak dalej będzie koniunktura się układała na rynku mleka.
A jak to się dzieje, że są obniżki cen, jeśli jest inflacja ponad 10%?
Ponieważ część zakładów bardzo dużo eksportowała produktów typu mleko w proszku, sery i jeżeli gdzieś na rynku światowym jest problem z odbiorem tego, zaczynają magazynować to, no jednak my nie możemy sobie pozwolić jako rolnicy na to, żeby powiedzieć krowom, że od dzisiaj mleka nie oddają, ponieważ zakład ma problem ze sprzedażą, więc no cały czas musi gdzieś to być odbierane i przetwarzane. Więc zakłady, które produkują produkty świeże, typu to, co Piątnica robi, twarogi, serki do smarowania, jakieś jogurty, jakby jest troszeczkę łatwiej w tej kwestii i może mniej jest podatny zakład wtedy na zawirowania te rynkowe.
2,70 zł. Jaki jest próg opłacalności? To znaczy, przy jakiej cenie produkcja pana była nieopłacalna?
Nie odpowiem panu tutaj na 100% na to, ponieważ to też zależy jakby od całości kosztów. No, tak jak pan powiedział, inflacja, wojna i wszystko to razem wzięte spowodowało, że mamy wzrosty wszystkich środków do produkcji, poczynając od energii, kosztów jakichś usług zewnętrznych, pasz, paliwa, odsetki kredytów, tak. Największy wzrost chyba nastąpił jednak na nawozach mineralnych, które no, gospodarstwo musi kupować dość duże ilości, żeby zapewnić pasze dla zwierząt. I tam no, wzrosty sięgają 250%. Czy nawet więcej momentami, a taki średni wzrost wszystkich, jakby patrząc globalnie, środków, które kupujemy z zewnątrz, no to jest 20-30%. Więc o jakby, no jest to bardzo zmienne, tak. No, czasami dochodzą sytuacje nieprzewidziane, czyli pogoda. No, jakby w naszej branży rolniczej jesteśmy uzależnieni bardzo od pogody, czyli tutaj najbardziej trzeba zwrócić uwagę na braki wody, czyli suszę. Jeżeli jest sucho, jest mniejszy plon zebrany, pasz, następnie musimy albo ograniczyć częściowo produkcję z tego powodu, bo może brakować, albo dokupić. No i tutaj z tymi zyskami jest bardzo płynne. To jakby na bieżąco.
Zapytam się, ale na razie jest gospodarstwo pana jest na plusie. A jak z kredytami sobie pan radzi?
No niestety tutaj nie mam wielkiego pola manewru, jeżeli były kredyty zaciągnięte na inwestycje, bo gospodarstwo musi się rozwijać cały czas. No, trzeba spłacać. Wzrosły odsetki blisko 100% i niestety no, jest to kłopotliwe, ale no, nie mam możliwości, żeby jakby inwestować, bo są to wszystkie inwestycje w gospodarstwie, są kapitałochłonne i żeby z własnych środków jest to bardzo trudne. Także bez środków zewnętrznych trudno jest sobie poradzić, żeby tak własnym jakimiś zaoszczędzonymi środkami przeprowadzić tak kosztowne inwestycje.
Powiedział pan, że spadł eksport, o tym będziemy rozmawiać, ale to jest eksport, bo jest wojna na Ukrainie, bo jakiś rynek się zamknął?
To są tylko moja ocena, jakby to, co mogę gdzieś przeczytać, bo tak jak mówię, no Piątnica bardzo mało jako zakład, do którego sprzedaję mleko, bardzo mało eksportuje na zewnątrz produktów, więc to jest raczej właśnie zamknięcie rynków, utrudnienie dostaw, wahania też walutowe, więc wszystko razem jakby wzięte powoduje to, że pojawiły się kłopoty ze sprzedażą. Głównie tutaj o mleko w proszku chodzi, masło i
To o tych rynkach i o eksporcie będziemy rozmawiać. Tak się zastanawiam, jakie jeszcze pytanie można panu zadać. Czy potwierdza pan taką informację, że ile kosztuje utrzymanie jednej krowy?
Utrzymanie krowy. Największym kosztem w utrzymaniu jednak będzie żywienie. I tutaj jest to uzależnione, bo tak jak pan wspomniał wcześniej, średnie są jakby krajowe niższe w ilości mleka od sztuki przy wydajności patrząc. Jeżeli się przyjmuje wyższe wartości, zakłada, a tak powinno się do tego dążyć, ponieważ nakłady wtedy poniesione na budynek, na wszelkie inwestycje, jakby te środki trwałe, rozkładają się na większą ilość litrów mleka, czyli mniejsze obciążenie będą powodowały. I to jest mocno uzależnione od gospodarstwa, tak? Czyli każde gospodarstwo, no my na przykład w tamtym roku dokupiliśmy więcej pasz, ponieważ był słabszy rok i większe koszty ponieśliśmy na zakup, na zapas pasz. Tak? No, trzeba cały rok zwierzęta żywić. Generalnie krowy są żywione przez cały rok w naszym gospodarstwie taką samą paszą, czyli nie ma. Zmiany są delikatne, wynikające z momentu zbioru. Przykładowo trawę zbieramy 4 razy w roku i pierwszy zbiór trawy, drugi, trzeci i czwarty będą się delikatnie różniły w zawartości suchej masy, białka, energii.
Ale to jest tak, że pana gospodarstwo jest pod względem paszy samowystarczalne, czy musi pan coś kupić?
Całkowicie nie. Zakupujemy z zewnątrz pasze białkowe, śrutę rzepakową, śrutę sojową w mniejszej ilości. To akurat tego nie produkujemy u siebie. Jest to bardzo trudne. Co prawda tutaj staramy się, żeby jakby głównym źródłem białka były trawy i rośliny motylkowe, które dostarczają go i jest to dla przeżuwaczy bardzo dobre białko. No ale tak jak mówię, jeżeli jest sucho bądź zimno, w tamtym roku wiosna była bardzo chłodna, i tej wody wcale nie było zbyt dużo, więc zaraz zbieramy niższe ilości białka z własnych gruntów. Ile? I trzeba dokupić potem z zewnątrz.
Ile jest polityki w hodowli krów?
Polityki stricte w hodowli jest, można powiedzieć, że niewiele, ale przekłada się to chociażby na koszty, bo zakupywane te pasze, ich wahania, gdzie one drożeją, bo rynek jest w jakiś sposób spekulacyjnie napędzany, drożeją pasze, potem jest gigantyczny dołek i to no, do tej pory uważało się, że produkcja mleka jest bardzo stabilna. Czyli zbieramy pasze na zimę, latem krowy się wypasały i rzeczywiście może tak było, tam były niskie wydajności, więc no, trudno mówić, tutaj było jakiejś opłacalności wielkiej. A teraz to się jednak zmieniło i również w produkcji mleka są duże uzależnienia, duże wahania.
A czy są jakieś unijne regulacje, które mówią o tym, że tyle i tyle mleka może Polska wyprodukować, czy nie ma takich regulacji?
Były kilka lat wstecz kwoty mleczne, które troszeczkę stabilizowały rynek. W tej chwili nie ma tego. Jest duże zapotrzebowanie na mleko, czyli zakłady przetwórcze skupują każdą ilość mleka, jaka zostanie wyprodukowana. Nawet było tak, że rolnicy mogli zmieniać zakłady, do którego sprzedają, czyli tak, żeby uzyskać wyższą cenę. Jeżeli zakład miał gdzie to sprzedawać i dobrze za to płacił, to miał wielu chętnych rolników, że chcieli się do niego przenieść z produkcją. Więc nie wiem, jak to określić wprost, żeby było też łatwo zrozumiałe, tak, że to takie trzeba szukać cały czas tych możliwości też. Żeby te nasze dochody były przyzwoite i pozwalały właśnie zabezpieczyć i rodzinę, tak, i całe gospodarstwo. Kamil, bo to są wielopokoleniowe z reguły
gospodarstwa. Kamil Kosiński, hodowca krów z Nowogrodu, jest gościem Poranka Wnet. Czy o polityce możemy przez chwilę porozmawiać?
Możemy spróbować, jestem takim trochę społecznikiem, także gdzieś oczywiście śledzę losy naszej polityki krajowej i możemy chwilę porozmawiać. Dodatkowo mogę tutaj zaznaczyć jeszcze, ponieważ od ponad roku czasu pełnię funkcję wiceprezesa w Podlaskim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gdzie zrzeszamy rolników z województwa podlaskiego, będących, produkujących mleko i będących pod oceną wartości użytkowej krów w Polskiej Federacji Hodowców Bydła.
Czy potrafiłby pan wystawić ocenę, jak w szkole dobrej zmianie i tym prawie 8 latom rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość?
A powiem panu może troszeczkę bardziej ogólnie, że ostatnie lata raczej nie było, generalnie nie było rządu, który by w pełni zajmował się rolnictwem i zwracał uwagę. To jest raczej przypominanie sobie o rolnikach dużej ilości osób oddających głosy na daną partię i przed wyborami każdy przypomina sobie dopiero.
A czy nie jest tak? No taką tezę postawię. Rolnicy są bardzo w dobrej sytuacji. Są dopłaty unijne, rozmaite rzeczy. Człowiek jest rynek zbytu przede wszystkim.
Powiem panu, że jakby nie możemy aż tak bardzo narzekać. Oczywiście zmiany nastąpiły na polskiej wsi od wstąpienia do Unii Europejskiej bardzo duże. Problemem jest to, że zlikwidowało się wiele gospodarstw, tych mniejszych, ale nie tylko, bo i również duże gospodarstwa z różnych powodów. Bardzo duże obciążenia mamy administracyjne i biurokracyjne. Tego dochodzi cały czas, coraz więcej wymogów, nowej dokumentacji prowadzenia, gdzie czasami nie ma to zupełnie sensu, no ale jest jakiś przepis wprowadzony. No i tutaj niestety można by powiedzieć, że polskie rządy zbyt często ulegają jednak wpływom podawanym z zewnątrz, z Unii Europejskiej, ale nie tylko. Bardzo, bardzo duże naciski były ze strony ekologów i to jest duże zagrożenie. Może ekologów to tak w cudzysłów wziąć, bo to raczej ekolodzy jako tacy z jakby definicji nie będą utrudniali produkcji, a są organizacje, które no właśnie próbują blokować produkcję w Polsce, czy to zwierzęcą i nie tylko. Tutaj duże mamy z tym problemy jako rolnicy.
A śledzi pan te wszystkie dyskusje na temat KPO i tej relacji polsko między Warszawą a Brukselą?
Po części śledzę.
I co pan sądzi?
Powiem panu tak, że środki, o których jest mowa i które są, były rozdzielane, może tak, bo nie wiadomo, czy one dotrą ostatecznie do Polski, no to są kredyty, tak, które będziemy spłacać później przez wiele lat. Więc trudno tutaj powiedzieć, że one są aż tak bardzo pomocne i oczywiście, jeżeli Polska jako jedyny kraj by nie skorzystała z tego, no to na tym stracimy. Tutaj jeżeli wszyscy korzystają, to jakby obligatoryjnie uważam, że powinniśmy również, ale gdzieś biorąc pod uwagę nierówności i to, że kraje, czy to bogatsze, mogą chociażby doinwestować bardziej w swoich gospodarkach, no jest potem trudno to porównywać. I chociażby pan zaznaczył wcześniej o dopłatach dla rolników. Mówi się cały czas, że nam wzrastają dopłaty. No tak, nie jest to aż tak do końca. To są bardzo znikome różnice, głównie związane z kursem walutowym, po którym jest przeliczane. A żeby pobierać dopłaty, jakby w ogóle mamy ten rok zupełnie czymś nowym. Będą pakiety, będzie duży nacisk na środowisko, na ochronę środowiska, na działania. Można by powiedzieć, że trochę ograniczające produkcję, czyli ci, którzy będą zmniejszać intensywność produkcji, zmniejszać wartości, które wprowadzają na rynek i produkty, ich ilości, w ten sposób uzyskają jakby wyższe dopłaty.
To na zakończenie pytanie o wojnę na Ukrainie.
No niestety, to jest jakby, patrząc na dzisiejszy świat, nowoczesność jest to takie no, trudne do przewidzenia i do zrozumienia, tak, że coś takiego się toczy. Wydaje się, że tutaj też dużym właśnie działania polityczne i próba zawładnięcia krajem innym, tak, nie powinno mieć miejsca, a jednak jesteśmy tego świadkami. W miarę możliwości gdzieś tam pomagamy w sposób taki, czy to przekazując jakąś pomoc finansową, czy też, bo mamy znajomych, gdzie wyjeżdżają na Ukrainę, więc poprzez nich możemy w jakiś sposób tam delikatnie osobom pomóc. Był moment, że gdy po rozpoczęciu wojny pojawiły się osoby właśnie z Ukrainy, uchodźcy, pomagaliśmy im też w taki sposób, że dając jakąś pracę dorywczą, żeby znaleźli sobie jakieś miejsce, a mieli środki na życie na te pierwsze dni. Także w jakiś sposób staramy się w tym pomagać. Miejmy nadzieję, że do Polski to nie dotrze stricte wojna, tak? Że nie będziemy musieli bronić swoich domów i granic Polski.
I miejmy nadzieję, że Ukrainie mimo wszystko uda się wygrać wojnę z Rosją.
Dokładnie.
Myślałem, że ta rozmowa będzie krótsza po pierwsze, a po drugie, że w tej krótszej rozmowie jeszcze zdążymy porozmawiać o pszczołach. Jak one się czują? Krótka odpowiedź?
Bardzo nietypowy rok. Ciepła zima, pszczoły nie gdzieś tam jeszcze okolice tego na przełomie grudzień, styczeń rozwarty jakby kłąb był, czyli pszczoły na zimę zbierają się w kłąb i ogrzewają w środku matkę i same siebie, zjadając zapasy, które zostały czy zgromadzone, czy były dokarmiane przez pszczelarza.
Ale generalnie pszczoły czują się dobrze.
Dobrze, tak.
Kamil Kosiński był gościem Poranka Wnet. Nowogród, gospodarstwo, rodzinne gospodarstwo, hodowca, ponad 100 sztuk rozmaitego zwierzyny, w tym 65 krów dojnych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.